I tak, drodzy Państwo, dzisiaj w sposób nietypowy zostaliście powitani przez zespół Sursum Corda i kapelę sanktuaryjną Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, a słowo do nas skierował na samym początku pan Marcin Zubek, prezes Związku Podhalam. Witamy Was bardzo gorąco w studio, a oprócz tych, którzy nas przywitali muzycznie, są jeszcze goście tutaj obok mnie. I tak pragnę przedstawić księdza doktora Krzysztofa Czaplen, dyrektora sekretariatu fatimskiego Zakopanego, Palotyna. Dalej witam pana redaktora, doktora Wincentego Łaszewskiego. Bardzo serdecznie pana witamy. I księdza doktora Wiesława Taraskę, proboszcza i kustosza parafii Matki Bożej Miłosierdzia z Radomia. Mili goście, dzisiejszy temat, myślę, jest tematem, który interesuje nas, szczególnie Polaków. Ogromnie się cieszymy, że właśnie niejako z tego sanktuarium, tak najbardziej znanego sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Zakopanego z Krzeptówek, od lat też związanego z Radiem Maria Telewizją Trwam, poprzez też i charyzmatyczną osobę świętej pamięci księdza Mirosława Drostka. Chcemy dzisiaj mówić na temat Wielka Nowenna Fatimska i powrót do ślubowań. Wiemy, że ta Wielka Nowenna Fatimska, ta inicjatywa związana jest z przygotowaniem się do stulecia objawień Matki Bożej w miejscu Fatima w Portugalii. Ale na samym początku chciałem zapytać, drogich i miłych gości, temat, jaki został zaproponowany przez Was właściwie, jaki jest związek właśnie ze ślubowaniami? O jakie ślubowania tu chodzi w kontekście tej wielkiej nowenny, którą już rozpoczęliśmy? Może zacznijmy od księdza doktora Krzysztofa.
Rzeczywiście, przed chwileczką słyszeliśmy, że już niemal mija 100 lat, jak Matka Boża przyszła w Fatimie. A chcemy mówić o wielkiej fatimskiej nowennie, mówiąc o ślubowaniach. Tak naprawdę trzeba by się tutaj pochylić, przypomnieć, spojrzeć w historię do ślubów króla Jana Kazimierza. Wydaje się, jakiś tu związek, prawda? Król Jan Kazimierz, czasy potopu szwedzkiego, jakże odległe czasy, XVII wiek, jakże wiązać to z Fatimą? Padają wtedy słowa, które myślę, że każdy Polak zna. Ciebie dziś, Maryjo, za patronkę moją i królową państwa moją obieram. W czasach, kiedy kraj mój chyli się ku upadkowi. Przezywam Cię jako patronkę, jak mówi król Jan Kazimierz, przeciw również nieprzyjaciołom Kościoła rzymskokatolickiego. Pokornie Ciebie, Maryjo, przyzywam. Król pada na kolana. A zatem, czy mamy dalej króla? Maryjo, Ty jesteś królową. Padają słowa, które otwierają nową kartę w historii Polski. Polska ma królową, Maryję. Ale co znaczy, pojawia się pytanie, co znaczy takie ślubowanie? Padło ono dawno. Jaka jest konsekwencja tych słów? Złożył je król w imieniu całego narodu. Potem zostały one powtórzone. Co znaczy powiedziane słowo Maryi, że jesteś królową? Jest ciekawy przykład Portugalii, która mówi, ten przykład nam mówi, co znaczy konsekwencja słów.
Może ja w takim razie powiem o pewnym nieznanym chyba powszechnie historycznym fakcie, który wyróżnia Portugalię na mapie wielu państw, które w wieku XVI, bo to nie były tylko Polska, Portugalia i Francja, tych krajów było dużo, złożyły swoją koronę w hołdzie Matce Bożej. Jakby wyrzekając się, królowie wyrzekli się swojej władzy, jeśli dalej ją sprawowali, to tylko jako, tak miało być, jako lennicy Matki Bożej, pełniącej swoją władzę w imieniu, według kryteriów Matki Najświętszej. I księże Krzysztofie, my znamy dobrze objawienia fatimskie i jest taki fragment zamykający tajemnicę fatimską. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary i często stawiamy sobie pytanie, czym się ta Portugalia tak wyróżnia, że właśnie tam będzie zachowana wiara, wierność Solicy Apostolskiej zawsze. I gdy zaglądamy w historię, to się okazuje, że przynajmniej na jeden moment możemy wskazać właśnie związany ze ślubowaniem. Kiedy król Portugalii, kilka lat przed tym, co zrobił Jan Kazimierz, oddawał swoje królestwo pod panowanie Matki Bożej, zdjął koronę, położył je u stóp figury Matki Bożej i nigdy już jej nie założył. Jest to jedyny wśród tych wszystkich krajów przypadek, kiedy król wyrzekł się symbolu swojej władzy na zawsze. Wszyscy jego następcy również nigdy nie założyli korony na swoje skronie. I kiedy przedstawiano królów w portretach przedstawiających władcę, to ciekawe, korona Imperium Portugalskiego znajdowała się na niskim cokole, który stał obok pary królewskiej. Nie oni mają władzę w państwie, prawda? Więc to jest takie zdumiewające, jak ten naród był świadomy, że rzeczywiście nie ten król już jest ich władcą. Ale dodam jeszcze jeden wątek wyróżniający nas Polaków, bo tu wyróżniam w tej chwili Portugalię. Polska z kolei była jedynym krajem, który był świadomy tego, że oddanie się Matce Bożej jako narodu oznacza w konsekwencji przynajmniej podjęcie próby naśladowania Matki Najświętszej. I król Jan Kazimierz, o czym ksiądz jeszcze nam nie czytał, król Jan Kazimierz jako jedyny władca europejski oddający władzę swoją Matce Bożej zobowiązał się do reform społecznych, których niestety nie podjął. Ale był świadom tego, że prawdziwe oddanie się Matce Bożej, maryjność, chrześcijaństwo oznacza także sprawiedliwość społeczną.
Więc widzimy, jak pobożność też ta maryjna, to przywiązanie do Maryi budzi też te cnoty społeczne, prawda?
I proszę zauważyć, my jesteśmy z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Mówimy o Fatimie, która jest w Portugalii. Bardzo często mówiono o tym, że między Polską a Fatimą jest wiele wspólnych, jest jakiś wspólny mianownik, jest wiele wspólnych cech. I mamy tutaj właśnie dwa wyróżniki, że kiedy różne narody oddają się Matce Bożej, to na różny sposób, inaczej, ale te dwa kraje coś dodatkowego w tym oddaniu dostrzegły. Nie jesteśmy jedyni. Portugalia zrobiła gest, o którym wspominałem, ale nie wstydźmy się. My też chcieliśmy czegoś dokonać.
I zauważmy, że można powiedzieć, że ślubowania zostały przyjęte. Polska została ocalona. A więc jeśli coś się składa Matce Bożej, a niebo przyjmuje, to pojawia się pytanie o konsekwencje tych słów. Co z nimi zrobiliśmy? Bo te słowa nikt do dzisiaj nie odwołał. Żadnym dekretem, żadną ustawą. One do dzisiaj obowiązują.
I możemy od razu dodać pytanie. Skoro Matka Boża wysłuchała tak wspaniale niepełnego naszego aktu oddania jej władzy, to jakie byłyby konsekwencje prawdziwego oddania się Matce Bożej?
By król spełnił zobowiązania, których się podjął.
Tak jest.
Mhm. W tym kontekście widzę, że ksiądz dr Wiesław chętnie coś powie.
Mijają lata, wieki i przychodzi okres okupacji, czasu bardzo trudnego i przychodzi okres powojenny, kiedy w 1945 roku Episkopat Polski przygotowuje nas do odnowienia tych ślubów Jana Kazimierza, a jednocześnie do przygotowania i poświęcenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Czyni to w duchu Fatimy. Przygotowuje naród polski do poświęcenia niepokalanemu sercu Marii poprzez list Episkopatu w 1946 roku. To jest okres bodajże Wielkiego Postu, gdzie wyjaśnia, tłumaczy, co to znaczy ślubować Marii, poświęcić się, zrealizować to, co Jan Kazimierz i o co prosiła Matka Boża w Fatimie zrealizować w codziennym życiu.
Już zacytuję, są takie bardzo znamienne słowa. Nie postąpilibyśmy zgodnie z duchem naszych dziejów, ani z ciążącym na nas długiem wdzięczności, gdybyśmy na progu nowych czasów nie odnowili przymierza Polski z jej niebieską królową, dla której naród ma odwieczną, serdeczną i rodzinną cześć. Po szwedzkim potopie ślubował ją nową i głęboką służbę król Jan Kazimierz. Teraz sam naród i cały kraj poświęca się uroczystym aktem Matce Najświętszej i jej niepokalanemu sercu, obierając ją znowu za swoją patronkę i państwa oraz oddając się w jej szczególną opiekę, oddając jej Kościół i przyszłość Rzeczpospolitej. Wprost episkopat w 1946 roku nawiązuje do ślubów Jana Kazimierza. To powiedział świecki władca. Teraz Kościół staje przy Maryi w podobnych dziejach.
Mamy
nie wiadomo,
czerwony
co
potop.
Będzie z Polską. Dokładnie, czerwony potop. Kończy się wojna. Trzeba wziąć pod uwagę,
nowe czasy.
1945 roku, dokładnie zaraz, kilka miesięcy po zakończeniu wojny jest decyzja episkopatu. Takie ślubowanie będzie. Poświęcenie, które już dokonał Pius XII w roku 1942, całego świata. Kardynał Chląd, będąc przy Piusie XII, widząc, dlaczego dokonał poświęcenia Ojciec Święty Świata, niepokalanym sercu Maryi, by ratować świat. Moje niepokalane serce będzie wam ocaleniem, ratunkiem. Widzi, co się dzieje na świecie. Oddajmy świat Maryi, jej sercu. To kardynał Chląd przynosi do Polski, przekuwa na grunt Polski, uczyńmy to samo.
Można rzec, w duchu posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej. Wierni papieżowi podejmujemy jego apel jako pierwszy kraj po Portugalii, bo Portugalia zrobiła to wcześniej. Poświęcamy nasz naród niepokalanemu sercu Maryi, oczekując jej pomocy w sytuacji, kiedy znikąd pomocy nie było.
Drodzy goście, czy nie widzicie, że jest ten jakby logiczny bieg zdarzeń wiążących się jeden po drugim następujących, że zawsze ktoś jest w narodzie polskim, kto pragnie i przypomina realizację tych ślubów. Po kardynale Chlądzie mamy kogo?
Prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przecież jego wypowiedź, którą możemy bardzo często czytać w jego kazaniach czy książkach, że kult Matki Bożej podtrzyma wiarę w narodzie polskim. Że nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny wzmocni wiarę narodu polskiego. I dlatego...
Tak, wszystko postawiłem na Maryję.
Wszystko postawiłem na Maryję. I dlatego konsekwencją tych ślubów oddania się Matce Bożej w praktyce duszpasterskiej mamy soboty maryjne. To jest bardzo ważne w duchowości maryjnej. Następnie różaniec rodzinny, modlitwa codzienna, lektura Pisma Świętego, obchód świąt maryjnych, czy nawet różne nowenny do Najświętszej Marii Panny przed niepokalanym poczęciem, przed wniebowzięciem, czy Matki Bożej Częstochowskiej. To wszystko jest w tym celu, żeby pomóc konkretnemu człowiekowi, a jednocześnie w praktyce duszpasterskiej realizować śluby Jana Kazimierza i później akt poświęcenia niepokalanemu sercu Maryi.
Tu nie sposób jeszcze nie przywołać kardynała Chlonda, jego wizji, prawda? Że jeśli zwycięstwo przyjdzie, przyjdzie przez Maryję.
To proroctwo, prawda?
On przeszczepia, przekuwa na grunt Polski poświęcenie świata, które dokonał papież Pius XII. To przyjmuje kardynał Wyszyński. Trzeba wziąć pod uwagę, wówczas jako biskup lubelski był niezmiernie zaangażowany w całe przygotowania. On jakby uczynił o wiele więcej niż pozostali biskupi.
Napisał
zachęcał
dwa listy.
Wiernych. Napisał listy,
dwa listy
przygotowujące to poświęcenie. A też znamienne jest to, że tylko w diecezji lubelskiej, no, poprzez list ówczesnego biskupa Wyszyńskiego, on jakby rozumiał, napisał tak, aby odtąd w każdą rocznicę tych uroczystości odbywało się w świątyniach parafialnych i katedralnej odnowienie aktu ofiarowania. To nie może być coś, co powiedzieliśmy dzisiaj. Idziemy do domów i tylko wspominamy, że coś takiego było.
Albo i nie
trzeba żyć. To nie może być tak, że dokonaliśmy aktu, który ma odmienić nasze losy kraju, świata, po którym wracając z uroczystości zapominamy, że coś takiego w ogóle było. Mamy ponawiać. To jest też przeciekawa sytuacja, że przed poświęceniem Polski w 1946 roku, we wrześniu, 3 dni biskupi przyjeżdżają przed aktem poświęcenia na Jasną Górę, odbywają rekolekcje. I do dzisiaj pamiątką tamtego zdarzenia są rekolekcje właśnie w pierwszych dniach września. Do dzisiaj biskupi przyjeżdżają na Jasną Górę na pamiątkę tamtego aktu. Ponownie przyjeżdżają do tej, która jest królową, przed którąśmy ślubowali, że ona jest naszą panią. I w tych dniach do dzisiaj jakoby przez te rekolekcje się przypomina to, co miało być czynione nawet. że co roku będziemy w świątyniach parafialnych to odnawiać, bo mamy tym żyć, bo ma się dokonać odmiana świata i Polski. A więc to nie jednym aktem, który przechodzi do przeszłości, ale który ma być codziennością naszego życia prywatnego, parafialnego i Kościoła w Polsce.
Przypomnijmy sobie w tym momencie dwa zdania testamentu kardynała Chlonda. Zwykle pamiętamy o pierwszym, kiedy mówił odwagi, bo zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. I na tym zwykle poprzestajemy, pamiętając o prymasowskiej wizji, a on potem dodał jeszcze jedno zdanie. Pod opieką, zwycięstwo wasze jest pewne, pod opieką Matki Bożej pracujcie. Jest to wyraźna wskazówka, że akt, każdy akt pobożnościowy nie jest tylko skierowany do nieba po to, żeby niebo teraz za mnie wszystko zrobiło, a ja będę widzem, który będzie oczekiwał na owoce i na końcu tego całego zbawczego wydarzenia będę klaskał, że Pan Bóg za mnie coś zrobił, tylko zwycięstwo, o którym mówi wizja prymasa Chlonda i do którego nawiązywał wielokrotnie, także w rozmowach z ludźmi Jan Paweł II, zwycięstwo przez Maryję, jest zwycięstwo, proszę zauważyć, Chlond mówi zwycięstwo Maryi, a drugi raz mówi wasze zwycięstwo, prawda? Jest to zwycięstwo Maryi dokonane przez nasze zaangażowanie się w to, czego się podjęliśmy. I stąd, kiedy mówimy także za chwilę o Wielkiej Nowenie Fatimskiej, to przypominamy to zaproszenie, które sami do siebie skierowaliśmy w historii, do zaangażowania się w bycie czynnym chrześcijaninem.
Gdy przyglądamy się naszej polskiej historii, czy właśnie nie widać, że właściwie osoby, które postawiły na Maryję, oddały się Maryi, rzeczywiście do dzisiaj są dla nas aktualnie tymi autorytetami, przewodnikami duchowymi, od strony też i naszej katolickości, ale też i naszego patriotyzmu, prawda?
Nasza polska droga jest drogą maryjną. Tak. Nie możemy tego się wyrzec, prawda?
Kontynuacją przecież tych wielkich czcicieli Matki Bożej po prymasie Wyszyńskim jest sługa Boży Jan Paweł II, który bardzo często w swoich przemówieniach podczas pielgrzymek na Jasnej Górze powracał do tego aktu. Przypominał. Chcę podkreślić, że w 2006 roku obchodziliśmy 60. rocznicę poświęcenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi. Jakoś ta uroczystość i ta rocznica umknęła nam, a warto ją przypominać i zachęcać, abyśmy ciągle powracali do tych kolejnych rocznic przypominającym nam wszystkim, że to wielkie wydarzenie odbiło się niesamowicie w naszym życiu.
Pośród tych różnych autorytetów, jak, drodzy goście, widzicie też i rolę na przykład świętego Maksymiliana Kolby?
No, wszyscy fachowcy mówią, że mamy w wieku 23 wielkich bohaterów Matki Bożej. Także gdy chodzi o teologię, to jest pierwszym właśnie z Maksymilian Kolby. Ciekawe, że tak jak tu mówi ksiądz, że trochę zapoznaliśmy rocznicę 60. naszego zawierzenia Matce Bożej. Tak, święty Maksymilian Kolbe bywa bardziej znany i bardziej jest inspiracją dla narodów nam obcych niż dla nas samych. Ale jest to bez wątpienia ogromna historycznie i do dzisiaj aktualna postać takiego maryjnego przewodnika dla nas. Drugą jest prymas Wyszyński, a trzecią Jan Paweł II. Mamy trzy filary, na których możemy budować swoją religijność.
Można powiedzieć, świętość rodzi świętość. Przy świętych, które widziały nasze oczy, wzrastali też i inni, którzy uczyli się. Jednym z nich ksiądz Leon Cieślak, Palotyn, który słuchał. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. To jest z wizji prymasa Augusta Chlonda. On był przy nim cały czas. Przygotowywał poświęcenie w roku 1946. Z jego
oddania. Niech ksiądz powie, że to był Palotyn.
Tak, padło to już, ale prawda, że jest chyba mało znaną.
Niezmiernie.
Zupełnie nieznaną.
Natomiast jest tą postacią, którą jego świętość też zrodziła się przy wielkich tego świata, przy prymasie Chlondzie. Patrząc przy Maryi, służąc na Jasnej Górze przy Maryi, to jakby z jego inspiracji początkowo zrodziły się pierwsze soboty na Jasnej Górze, nabożeństwa fatimskie na Jasnej Górze przeżywane, a następnie tak zwany raport maryjny, raport dnia, z którego w 1956 roku rodzi się Apryl Jasnogórski. To jest ksiądz Leon Cieślak-Palotyn, który jakby zaraził, w sensie pozytywnym, Palotynów, naszą wspólnotę palotyńską, tym duchem fatimskim. On nim żył. On to pokazywał na Jasnej Górze, co znaczą pierwszą sobotę, co znaczy ślubowania, które się złożyli, co znaczy konsekwencja słów. One padły, a teraz trzeba nimi żyć. On bardzo pięknie napisał w takiej książeczce poświęconej ofiarowaniu Polski niepokalanemu sercu Maryi. Niniejsza książeczka pamiątkowa z dnia ślubowań parafialnych, diecezjalnych i ogólnopolskich była świadkiem szczerych i głębokich przeżyć narodu wobec Chrystusa i Maryi, a także chciałaby towarzyszyć każdej Polce i Polakowi w walce o wprowadzenie w życie zaciągniętych zobowiązań. Spełnijmy śluby myślą, modlitwą i czynem. Nie wystarczy ślubować. Trzeba teraz tym żyć. Padły wielkie słowa. Maryjo, Ty jesteś królową. Twojemu sercu zawierzamy losy Polski, naszą przyszłość powojenną. Teraz trzeba żyć. Spełnijmy śluby myślą, modlitwą i czynem. I z tego jego, tej miłości w jakiś sposób, gdzieś w dalekim tle rodzą się krzyptówki.
I jak to praktycznie dzieje się w duszpasterstwie? Ja pamiętam księdza Leona Cieślaka z dzieciństwa, kiedy w rodzinnej parafii w Kuruzwękach prowadził rekolekcje fatimskie.
Diecezji radomskiej, tak?
Wówczas była diecezja i jest sandomierska. Więc pamiętam, jak to praktycznie się odbywało. Przywoził figurę Matki Bożej Fatimskiej. My jako dzieciaki wtedy przygotowywaliśmy montaż słowno-muzyczny, powitanie figury, a następnie przez 3 dni głosił nauki rekolekcyjne o Fatimie. Zachęcał do odmawiania różańca fatimskiego, do modlitwy rodzinnej, do gromadzenia się na modlitwie nie tylko w kościele, ale i w domach przy figurze Matki Bożej. I to tak głęboko zapadło w mojej pamięci, że do dzisiaj, jeżeli ktoś mi mówi, dlaczego ksiądz jest takim wielkim czcicielem Matki Bożej Fatimskiej, to odpowiedź właśnie jest, zrodziła się właśnie w czasie tych rekolekcji fatimskich.
Jak tu się pojawia, czy w tym kontekście pojawia się osoba właśnie świętej pamięci księdza Mirosława Drostka i rola krzyptówek?
Z miłości do Matki Bożej księdza Leona Cieślaka, jego tego zapału, by kontynuować ten duch fatimski, bo tutaj, co prawda, ślubowanie jest na Jasnej Górze, stolicy duchowej narodu polskiego, ale w duchu fatimskim, zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej, by oddać świat, potem Polskę również, niepokalanemu sercu Maryi. To się dokonuje. Ksiądz Leon Cieślak jakby to dziedzictwo przejmuje, jakby stróżem będąc na Jasnej Górze, próbuje to kontynuować. On jako palotyn swoich wychowanków jakby też uczy.
Zapalał.
Zapalał tą swoją miłością. I z tego jego miłości, z tego jego zapału rodzą się ci, którzy potem tworzą krzeptówki. Chociażby ksiądz świętej pamięci, ksiądz Kuraciński. On był w jego nowicjacie, księdza Leona Cieślaka, który też ten duch fatimski, tą miłość do Fatimy przejął po księdzu Cieślaku. Oni tworzą potem jakby tych pierwszy zrąb wspólnoty na krzeptówkach, która podejmuje orędzie fatimskie. Pewien zryw, pewien jakby nową kartę w dziejach historii krzeptówek jest ksiądz świętej pamięci Mirosław Drozdek, który przychodzi z Poznania i pierwsze miłość do Matki Bożej, miłość do Ojca Świętego sprawiają, że krzeptówki jakby otwierają się jeszcze bardziej na Fatimę. Są jakby dwa wyznaczniki krzeptówek, które trzeba wziąć pod uwagę. Pierwsza to prymas tysiąclecia kardynał Wyszyński, który przekazuje dla krzeptówek figurę w roku 61. Też znamienne. Jakaś mała kapliczka gdzieś w górach, w miejscu mało znanym wówczas, nagle jest ofiarowana palotynom na krzeptówki.
Dodajmy, bo pewnie nie wiemy, figura, która drogą dyplomatyczną, były dwie takie figury, przekroczyła granicę Polski i trafiła jako bagaż któregoś z dyplomatów do księdza prymasa Wyszyńskiego, który miał pewien problem, co z tą figurą zrobić, bo raz orędzie fatimskie było bardzo upolitycznione w tamtym czasie. Matka Boża zapowiedziała upadek komunizmu. a z drugiej strony w tym czasie, bo po co ta figura miała się dostać do Polski? Po to, żeby tam chodziła, peregrynowała i głosiła za żelazną kurtyną orędzie fatimskie. Dla prymasa było to bardzo trudne, bo w tym czasie była peregrynacja obrazu Jasnogórskiego. I ta figura stała w kaplicy i myślał, jak ten dar Boży wykorzystać. I ksiądz też Czapla, bo tak się nazywał ów rektor z Krzeptówek, nikt nie wie jakim cudem zdołał wyprosić tę figurę dla Zakopanego i ta figura ruszyła w Polskę pod pretekstem rekolekcji różańcowych. I za tą swoją peregrynację, która trwała 20 lat, przeorał zespół pallotyński całą Polskę prawie w tamtym czasie, została koronowana przez papieża. Koronami papieskimi.
Ciekawe są słowa kardynała Wyszyńskiego przy przekazaniu tej figury, zapisane bodajże w kronikach, że przekazuje tą figurę, którą otrzymałem od biskupa z Fatimy na Krzeptówki, aby strzegła Polski od południa. Czyli tam padają też ciekawe słowa Jana Pawła II. Krzyż, który patrzy na całą Polskę, prawda?
Pierwsze Krzysztofie, skoro już żeśmy doszli do Krzeptówek, do Matki Bożej Fatimskiej, ta cześć jest zgłoszona z południa Polski już od wielu, wielu lat, ale też wyśpiewywana, dlatego wykorzystajmy naszych miłych gości śpiewających, grających, czyli Sursum Corda i Kapelę Sanktuaryjną. Zapraszamy, abyście naszym widzom i Radio Maryja też tę cześć Matce Bożej wyśpiewali i wygrali. Dziękujemy. Przechodzimy dalej do naszej dyskusji. Jesteśmy przy Krzeptówkach. Możemy już powiedzieć, wchodzimy w następny etap, w który niejako się włącza bardzo aktywnie osoba Ojca Świętego Jana Pawła II. Ale może jeszcze widzę...
Ja jeszcze chciałbym dodać do tego, co zostało powiedziane o Krzeptówkach. Niewątpliwie Krzeptówki są centrum apostolatu fatimskiego w Polsce i oddziaływanie Krzeptówek na pobożność maryjną fatimską jest bardzo duże. Ale nie możemy zapomnieć również o innych ośrodkach kultu Matki Bożej Fatimskiej w Polsce. Mam tu na myśli na przykład Turza Śląska, Trzebinia. Mamy również liczne ośrodki kultu Matki Bożej Fatimskiej, choćby nawet w Radomiu. Ponieważ jestem z Radomia, chcę to przypomnieć i podkreślić, ale takich ośrodków mamy bardzo dużo. Te ośrodki powstają w związku z nabożeństwami fatimskimi, o czym będzie mowa za chwilę. I trzeba Bogu oddać chwałę i Matce Najświętszej, że ta inicjatywa rodzi nowe miejsca kultu w Polsce.
Tak, bardzo dziękuję za przypomnienie księdzu doktorowi Wiesławowi ten fakt. Też pragnę powiedzieć, że Radio Maryja od początku swojego istnienia i Telewizja Trwam obok Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki szczególnie redemptorystów, ale nawet Państwo widzicie każdego dnia w studio właśnie jest Matka Boża z Fatimy.
Nawiązaliśmy do tej spuścizny duchowej wielkich ślubowań. Też takim pewnym przełomem niewątpliwie dla Fatimy i ślubowań, któreśmy składali, jest również jedno ślubowanie, które padło na Krzeptówkach. po zamachu na Ojca Świętego, dokładnie chwilę później, kiedy media ogłosiły, kiedy los Ojca Świętego nie był znany, też na kolanach ludzie z Krzeptówek, z Kibówek, Zakopanego, Podhala, ci, którzy przybyli do kaplicy jeszcze wówczas Matki Bożej, Niepokalanego Serca Maryi, padają i mówią: Matko Boże, ślubujemy Ci. Pobudujemy wielkie wotum świątyni, jeśli uratujesz Ojca Świętego. I to potem, co się dzieje na Krzeptówkach, jest też konsekwencją ślubowań. Świątynia staje. Ten obraz pokazuje świętej pamięci księdza Drozdka, który w tej postawie klęczącej przed sługą Bożą Janem Pawłem II: Ojcze Święty, my o tym pamiętamy. Ta świątynia, która stanęła, i słowa, które potem padły w czasie konsekracji, jest w najszczególniejszy sposób bliskiej drogi do sanktuarium, jak powiedział Jan Paweł II. To też jest pewna konsekwencja, której nauczył na świętej pamięci ksiądz Mirosław Drozdek. Przejął mamy figurę podarowaną przez prymasa tysiąclecia z konkretnym przesłaniem. Dokonały się pewne historyczne akty, których nikt nie odwołał, które trzeba podjąć, nimi żyć. Następnie po zamachu jest słynny akt, który też trzeba przypomnieć, poświęcenia świata dokonane przez Jana Pawła II w roku 1984, który też wypełnia prośbę Matki Bożej Fatimskiej, aby Ojciec Święty papież oddał świat. Pius XII uczynił to owszem, ale akt nie został przyjęty, gdyż nie był dokonany w kolegialności z wszystkimi biskupami świata. Matka Boża prosi o tą łączność Ojciec Święty, o głowa Kościoła z wszystkimi biskupami. To się dokonuje w roku 84, w marcu, 25 marca.
Niedawno świętowaliśmy już 25-lecie, to Ojciec Święty Benedykt XVI uczynił bardzo uroczyście.
I to było bardzo duże wydarzenie w Watykanie. Przypomnijmy, że właśnie z Fatimy przywieziono figurę Matki Bożej Fatimskiej. Najpierw była na placu świętego Piotra, odbywały się nabożeństwa. Mam w pamięci ten obraz, kiedy Ojciec Święty podchodzi do Matki Bożej, tak jak siostra Łucja, jako nie do jakiejś figury z drewna, ale do osoby. Ten kontakt bezpośredni. A co najbardziej mnie uderzyło, to to, że ta figura całą noc była w prywatnej kaplicy Jana Pawła II, który modlił się. Proszę wyobrazić sobie, ile intencji zanosił do Matki Bożej, o co prosił. To jest wielkie wydarzenie, które też trzeba i dobrze, że dzisiaj przypominamy.
Czy nie zgodzicie się, drodzy goście, że właściwie po zamachu na Ojca Świętego w roku 1981 właściwie te objawienia Fatima jakby nabrały nowego znaczenia i to dzięki Janowi Pawłowi II jakby też się potwierdza, że Matka Boża naprawdę działa i to jest ten Boży palec dla współczesnego świata i jakby powstaje pogłębiona teologia i duchowość orędzia z Fatimy.
Ojciec Święty Jan Paweł II, przypominając o objawieniach fatimskich, czyni je aktualnymi. Ale na ten temat to myślę, że więcej powie pan Wincenty.
Dotykamy oceanu. Możemy najwyżej kilka łyżeczek wyciągnąć chyba stamtąd. Jan Paweł II był sam przekonany, że to, że ocalał, było darem Matki Bożej, jemu zadanym. On kiedyś, jak miał spotkanie w Brazylii z biskupami, którzy znosili toast z okazji kolejnej rocznicy jego pontyfikatu, on powiedział, to była 10 czy 13, to akurat nie jest ważne, on powiedział, nie 13, tylko 3. Reszta była darem Matki Bożej. On uważał, że jego pontyfikat się skończył z chwilą zamachu. I teraz on od tego, kto mu to życie darował, otrzymał zadanie. I było to zadanie związane z orędziem fatimskim, które dotyczyło dwóch rzeczy, tak mi się wydaje. Z jednej strony jego własnego życia wewnętrznego, o którym możemy pisać, myślę, książki, i które, myślę, było jednym z podstawowych źródeł jego wielkiej świętości, jego wielkiej mocy. A drugie jego zadanie dotyczyło nauczenia świata Fatimy, żeby ocalić świat przed zagrożeniami, które przed nami stały i do dzisiaj stoją. Trzeba było dać światu jedyny ratunek, który proponuje nam na dzisiejszy czas niebo, ten ratunek, który ocalił Ojca Świętego także w zamachu, pokazujący, jaka jest moc Matki Bożej, która może zmienić historię jakby już dokonaną, że może też naszą historię według niektórych już dokonaną, gdzie Kościół, chrześcijaństwo, wartości przegrały, może sprawić jednym cudem, że świat stanie się światem wiosny chrześcijaństwa, tym nowym, lepszym światem, światem, którym znowu królową będzie Maryja. I to była, wydaje mi się, naczelna misja Jana Pawła II. Stąd tyle elementów fatimskich jest w jego życiu, stąd tyle razy był w Fatimie, tyle razy o Fatimie także mówił.
Czyli więc wtedy można powiedzieć, że zamach i ocalenie Ojca Świętego nie pokazało, że Fatima nie jest obiecanką, tylko obietnicą.
Tylko, że tak, i rzeczywistością.
Niebo dało obietnicę konkretną. Jeśli to spełnimy, wszystko się odmieni.
Jeśli będziemy konsekwentnie to tu stół jak papież, to możemy być pewni, że Matka Boża będzie to tatua dla nas. Jeśli ja cały oddaję się Matce Bożej, to go tyczy nowenna właśnie.
I dlatego warto teraz wejść i poruszyć temat Wielkiej Nowenny.
Jeśli ja cały Matce Bożej się oddałem, to w tym samym stopniu Matka Boża mi się odda. Jeśli papież oddał się bezwarunkowo i całkowicie Matce Najświętszej, Matka Boża była cała jego. I stąd ten cud ocalenia. Dodajmy jeszcze, żeby zamknąć ten temat, że papież był tak bardzo fatimski, to wspomnijmy o tym, że w prywatnych pomieszczeniach Ojca Świętego były aż dwie figury Matki Bożej Fatimskiej, ale to może ksiądz Krzysztof. Bo to świadczy o tym, jak Matka Boża Fatimska była dla papieża ważna.
Jeżeli, zanim przejdziemy, jeszcze mam takie, bardzo mnie coś korci, żeby spytać specjalistów z tego tematu. A mianowicie, kiedy Vittorio Messori czyni wywiad, który został potem ujęty w książce Przekroczyć próg nadziei, właśnie kiedy jest to odnoszenie się do Fatimy, dzieci tych pasterzy, prawda, z Fatimy. Przy okazji też wychodzi sprawa relacji też do komunizmu, prawda, i że właśnie Ojciec Święty na pytanie Montessoriego nie zaprzecza, że też jego osoba w tych planach bożych ma wielkie też i konkretne znaczenie.
Bo tak naprawdę akt, który dokonał się w roku 1984, poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonał się za przyczyną Jana Pawła II. Łucja mówi, ten akt został przyjęty. A więc już jakby nie ma potrzeby ponawiania. Wypełnia się Fatima. Wypełniają się obietnice, bo prośba, apel został wypełniony. Był w 1942.
Wiemy z historii, jaka była reakcja władz komunistycznych w Polsce na wieść, że ojciec z Ojcem Świętym staje się kardynał Wojtyła. To była dla nich katastrofa, bo ten, który groził obaleniem komunizmu w Polsce, mógł obalić komunizm na całym świecie. I tak wiele komentarzy po wyborze papieża właśnie tą nutę podejmowało, że ten papież zna komunizm od podszewki i będzie potrafił go zniszczyć. Aczkolwiek rzeczywiście jedynym sposobem na to była nie mądrość, dyplomacja, wiedza, doświadczenie nawet takiej osoby jak papież, tylko interwencja Matki Bożej. Musimy zawsze pamiętać, że Kościół jest wielowymiarowy i obok Kościoła walczącego mamy Kościół triumfujący, który jest z nami i też dokonuje wśród nas wielkich rzeczy. Papież był tego świadkiem.
I bardzo dobrze, że z okazji 30. rocznicy pobytu Ojca Świętego podczas pierwszej pielgrzymki do Polski bardzo mocno podkreślano ten temat, przypominano. I to, co się wydarzyło, pozostaje nie tylko zapisane w historii wschodu Polski, ale również i w mentalności wielu ludzi.
Jeśli mogę jedną rzecz jeszcze dopowiedzieć. Wypowiedź siostry Łucji, którą znalazłem kilkanaście dni temu, która jakby zamyka wielki spór, czy poświęcenie w 1984 roku było ważne, bo nie było tam głośno powiedziane w tym akcie poświęcenia o Rosji. Niektórzy są tacy, liczni dosyć w świecie, to jest ten nurt księdza Greenera, mówią, że Kościół jest winien wojen, cierpień, prześladowań, dlatego, że ten element orędzia nie został podjęty do dzisiaj i żądają prawdziwego wypełnienia prośby Matki Bożej Fatimskiej. Otóż siostra Łucja w krótkim liściku do arcybiskupa Kondrusiewicza napisała jedno zdanie. Po pytanie, czy miała być poświęcona Rosja, czy może miał być poświęcony świat, powiedziała: grzech nie ma narodowości. Jakby zamykając takim kapitalnym stwierdzeniem, ona rzeczywiście miała świetne czasami wypowiedzi, całą dyskusję. Grzech nie ma narodowości. I to samo dotyczy tego wątku, który tutaj ojciec podejmował przed momentem, komunizmu, prawda? Bardzo wielu ludzi, szczególnie z kręgów fatimskich w Ameryce, robiło ten błąd, który potem bardzo się na nich zemścił, że my mamy zwrócić nasze oczy ku Rosji, bo sami jesteśmy święci. My się nie musimy nawracać. To jest orędzie skierowane do Rosji. Mamy robić pielgrzymki, odmawiać różaniec, chodzić z figurą po amerykańskich miastach, modląc się, żeby upadł komunizm. Zapominając o tym, co papież wielokrotnie przypominał, nawet już jako kardynał, że zło jest także na Zachodzie. Właśnie jego początek jest na Zachodzie. I w tym kontekście, gdy słyszymy siostrę Łucję z tym słowem grzech nie ma narodowości, no to jest to dla nas takie kolejne, w cudzysłowie, fatimskie objawienie.
I to jest fundament fatimskiej nowenny. Świadomość zobowiązań, które padły, które trzeba podjąć, które nikt nie anulował, nie odwołał, a które gdzieś są w fundamentach naszego polskiego kościoła i w ogóle kościoła powszechnego. Bo były akty i papieskie, i akty Episkopatu Polski.
Księże Krzysztofie, jak w ogóle się zrodziła ta idea właśnie tej wielkiej nowenny fatimskiej?
Pewnym przełomem w historii sanktuarium na Krzeptówkach była śmierć świętej pamięci księdza Mirosława Drostka. Z drugiej strony świadomość, co on stworzył. Pokazał nam wielką miłość do Kościoła, do Ojca Świętego i do Matki Bożej. Z drugiej strony świadomość, że zbliża się stulecie Fatimy. Nauczyliśmy się od niego wielkiej konsekwencji. Jak się coś ślubuje, to trzeba to wypełnić. Jeśli na Krzeptówkach mówimy Polska Fatima, tam jest Maryja, którą podarował prymas tysiąclecia, fatimska pani. Trzeba to wypełniać. Więc trudno mówić o przeżywaniu stulecia Fatimy, kiedy byłaby to jakaś uroczystość zewnętrzna, jakieś obchody, uroczystości, jakieś festyny. W Fatimie chodzi o serce. Tak jak Maryja daje serce, my musimy dać jej swoje. To się nie stanie w ciągu jednego dnia, jednego roku. Trzeba, by świat poznał Fatimę. Matka Boża mówi o pragnieniu jej Syna, by była znana i miłowana. Nie pozna się drugiego od tak w ciągu jednego dnia. Trzeba się go poznawać, to orędzie. Trzeba go przemodlić, trzeba wypełniać obietnice, prośby Matki Bożej, żyć tymi obietnicami, uwierzyć w nie. Wtedy dopiero Fatima ożyje. Pokochamy ją wówczas. To trzeba robić przez lata. I wydaje się, że to stulecie Fatimy, które się zbliża, jest najlepszym okresem, by już teraz bić na alarm, bić na dzwon. Budzimy się. Padły wielkie słowa ślubowań wobec całego świata i naszego narodu. Zbliża się stulecie Fatimy. Czy w ogóle wiemy, cośmy ślubowali? Trzeba to przypomnieć. Raz, więc powrót do ślubowań, jakie Polska Kościół złożył Maryi. I trzeba pomóc zagubionemu światu, który dzisiaj gdzieś gubi się. Widzimy zło. Czasem mówimy, jest takie, siakie, owakie. Po co o tym mówić? Trzeba wziąć do ręki różaniec, jak mówiła Matka Boża, i zmieniać świat. Ale w to trzeba najpierw uwierzyć. A więc stąd nowenna, by przez 9 lat gdzieś orać tą glebę serc, by poznawać, co ty, Matko Boża, powiedziałaś. Jak ja to poznam, uwierzę, zawierzę temu, będę tym żył, to już jedno serce się odmieni. A świat się ma odmienić. Więc potrzeba paru lat, 9 lat. Bo proces. Pewna siła jest w samej nowenie, panie Wincenty.
Ja bym tu przypomniał, tak mi się w tym momencie skojarzyło. Mówiliśmy o proroctwach umierającego księdza prymasa Chlonda. Potem umierający prymas Wyszyński też zostaje nam proroctwo. Ja je przypomnę. Ono jest mniej znane. Przyjdą nowe czasy, będą wymagały nowych świateł. Nowych świateł. I dodaje, Matka Boża nie będzie nigdy słabszą w Polsce, choćby się ludzie zmienili. Bardzo piękne jest to proroctwo umierającego prymasa tysiąclecia. I w tym momencie, kiedy ksiądz Krzysztof mówi o nowennie, przypomina mi się może innej rangi proroctwo księdza Kustosza, kiedy umierał. Kiedy powiedział, że ja pamiętam, jak z ogniem w oczach słabnącym już głosem, bo to było kilka dni przed śmiercią, mówił: za kilka lat z Fatimy wytryśnie takie światło, że nawróci cały świat. Zdawałoby się, że to rzecz niemalże niemożliwa. Ale przypomniało mi się w tym momencie, co mówił ksiądz Kustosz kilka dni wcześniej, kiedy rzucił takie hasło: ktoś musi trwać przy ogniu. I kiedy pomyślimy sobie o wielkiej nowennie fatimskiej, dla mnie on jest inspiracją, ksiądz Kustosz, tej nowenny, pomyślimy sobie tak: nikt z nas indywidualnie nic nie znaczy. Co ja jeden mogę? Ale jeśli jest fatimski płomień, przed którym, który trzeba podtrzymywać, i każdy z nas tą swoją własną ociupinkę modlitwy, ofiary, wyrzeczenia, wynagradzania, która waży prawie że nic, mogę powiedzieć, no Panie Boże, co ja jeden na tym świecie mogę? Ale jeśli my, zgodnie z proroctwem Chlonda, pracujcie, to będzie wasze zwycięstwo, każdy z nas, przyjdziemy tłumami i do tego jednego płomienia dorzucimy swoją ofiarę, swoją modlitwę, swoją świadomość, że chcę wypełniać śluby Matki Bożej, to rzeczywiście to będzie takie światło, że zobaczy je cały świat. I to proroctwo księdza Droska staje się dla mnie naprawdę realne. Już nie po Bożemu, nawet po ludzku realne.
Kiedy mówimy o wielkiej nowennie fatimskiej, warto postawić sobie dwa pytania. Jaki cel jest tej nowenny? I jakie środki służą, żeby ta nowenna rozpowszechniła się i pozostawiła jakiś ślad w duchowości każdego człowieka? I myślę, że celem wielkiej nowenny fatimskiej jest troska o rozwój kultu fatimskiego, by, jak to powiedział ksiądz Krzysztof, Maryja została poznana i pokochana. Następnie poprawność naszej pobożności maryjnej. Tu mamy dużo do zrobienia. Przed programem pan Wincenty, czytając Pismo Święte, taki cytat z listu drugiego do Tymoteusza 3:5 przywołał: będą okazywać pozór pobożności, a wyrzekną się jej mocy. Proszę zauważyć, jak święty Paweł podkreśla i wiąże pobożność z mocą, siłą, która przemienia człowieka, zmienia, zachęca, mobilizuje. Również warto tutaj przywołać słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który powiedział, że orędzie fatimskie będzie coraz powszechniej przyjmowane, zrozumiane i przeżywane w każdej wspólnocie. Dodajmy, jeżeli coś w tym zrobimy. Musimy się zaangażować w realizację tej wielkiej nowenny fatimskiej. To jest szansa na świętość każdego z nas.
To jest istotne, żeby fatimskie nowenny nie utożsamiać z jakimś konkretnym nabożeństwem. Mówimy nowenna, to zwykle kojarzymy to z jakąś konkretną modlitwą, którą odmawiamy danego dnia przez 9 dni chociażby. Fatimska nowenna nie jest czymś takim. Jej formuła jest o wiele szersza. Chodzi, żeby zrobić wszystko, co tylko możliwe, by świat poznał Fatimę, bym ja, każdy z nas poznał, co Ty, Matko Boża, powiedziałaś w Fatimie i zaraził, zachęcił, pomógł innym.
I czego żądasz od nas? Tak. I to jest właśnie to drugie pytanie, jakie środki powinniśmy wykorzystać do realizacji wielkiej nowenny fatimskiej i orędzia fatimskiego.
Właśnie, ksiądz Krzysztof jest dyrektorem sekretariatu fatimskiego i tak jak rozumiem, na bazie tego sekretariatu została zaproponowana, prawda, ta wielka nowena. Jakie echa są i od razu też pytanie stawię. Wiem, że są na każdy rok te wielkie nowenny, jest przeznaczony konkretny temat do refleksji, do przemodlenia i jako pierwszy temat to jest właśnie promowanie cywilizacji miłości, czyli cywilizacji życia. Dlaczego akurat właśnie ten temat został na samym początku zaproponowany?
Fatima dała nam jako jest ratunek. Widzimy zło. Były błędy komunizmu, była wojna. Widzimy zło. I ono gdzieś jak się nam narzuca. Naszą odpowiedzią nie jest powielanie zła, by o nim mówić, że jest źle. Jeśli Fatima daje nam receptę, jak to zło pokonać, to trzeba pokazać Fatimę Matka Boża prosi o różaniec, o pierwsze soboty, o wynagrodzenie. Weźcie do ręki różaniec, ale codziennie do ręki różaniec. Poświęcie świat memu niepokalanemu sercu. Daje ratunek przez nabożeństwo pierwszych 5 sobot miesiąca. Trzeba to przypomnieć. Jeśli mówimy o, że jest zło, to trzeba dać jako ludzie wierzący receptę Bożą. Stąd pewni zwycięstwa, konfrontacja z cywilizacją śmierci. Świat mówi, zło jest wielkie. Fatima mówi, Bóg zwycięży. Maryja zwycięży. Pewni zwycięstwa z Maryją. Znając fatimskie orędzie, mówimy, jesteście pewni zwycięstwa. I stąd wyszły chociażby pewne materiały. W Fatimie Matka Boża daje orędzie. Trzeba je poznać. A więc pewna lektura. Poczytaj. Poznaj Fatimę. Co ty, Matko Boża, tam powiedziałaś? Zacznij się modlić według wskazań Matki Bożej. Stąd i pomoce przygotowane pod kątem przeżywania nabożeństw fatimskich, czy pierwszych sobót, czy różańca. Lektury, które mają pomóc zrozumieniu orędzia fatimskiego, by je poznać, by nim żyć, by się w nim rozkochać, by jemu zawierzyć. I stąd pewna troska sekretariatu fatimskiego, który podjął tę ideę, zaproponował tę ideę Wielkiej Fatimskiej Nowenny, by również dostarczyć pewnych propozycji w materiałach, książek, lektur, modlitewników, by wspólnie modlić się i poznawać Fatimę, pochylić się nad nią, nie tylko się modlić, co jest niezmiernie ważne, by nas połączyła modlitwa, ale również, by poznawać Fatimę. Jeśli ja ją znam, pomóc drugiemu. Pożyczyć książkę, zachęcić go, poczytaj, prawda? Jak mam taką książkę, która mówi o Fatimie, mogę się nią podzielić, zachęcić. Poznając, żyjąc tą Fatimą, kochając Fatimę, wierząc z niej, odmieniamy świat. Jesteśmy pewni zwycięstwa.
Krzysztofie, wiem, że też założyliście specjalną z tej okazji też stronę internetową. Może warto przypomnieć naszym słuchaczom, widzom.
Dokładnie. Strona internetowa jest bardzo prosta do odnalezienia. Tak jak instytucja, sekretariat fatimski, taki również pisana razem z końcówką .pl. Otwieramy stronę sekretariatu i tam również możemy znaleźć wszystkie informacje dotyczące nowenny. Wszystkich materiałów, pomocy i tego, co się dzieje z nowenną. Jak ona żyje. Jest to coś, pewnym fenomenem niezmiernym, że w ciągu w sumie 2 miesięcy, można powiedzieć, tą ideą zapalił się świat. Od Kanady, przez Stany, przez Szwecję, Norwegię, Austrię, Niemcy, Węgry, Litwę, Łotwę, Estonię, przez Kazachstan, aż po Australię. Chcemy się włączyć w ten wielki nurt pochylenia się nad Fatimą, poznania Fatimy, by głosić, by świat poznał Fatimę. Chcemy się modlić. No, przepiękne są świadectwa, które napływają z całego świata, które mówią, przyjmujemy to wielką fatimską nowennę, włączamy się, czym możemy? Modlitwą różańcową. Od dzisiaj praktykuję pierwsze soboty. Od dzisiaj, jeśli są w mojej parafii nabożeństwa fatimskie, tam idę. Od dzisiaj będę starała się odmawiać różaniec. Chociaż się wydaje, że każdy z nas ma różaniec, go odmawia, ale nie wszyscy to czynią. Ale nagle usłyszałam o Fatimie, tak, od dzisiaj będę się starała, jeśli to możliwe, będę odmawiała różaniec. Są osoby niepełnosprawne, niedołężne, chore, które mówią, ja co mogę, będę się modliła, zawierzała moim cierpieniem, ofiarą, będę polecała, by ta idea, by ta nowenna łączyła serca, otwierała serce dla Maryi. I to jest właśnie fatimska nowenna.
Nawiązując do tego pytania, które ojciec postawił, poszczególne tematy związane z kolejnymi latami Wielkiej Nowenny Fatimskiej, chciałem jeszcze dodać taką sprawę. U nas w Polsce w duszpasterstwie obowiązuje ogólnokościelny program duszpasterski przygotowany przez Komisję Episkopatu do spraw duszpasterstwa. Często rodzi się pytanie, jak powiązać tematy, problemy związane z programem Wielkiej Nowenny właśnie z tym ogólnopolskim programem duszpasterskim. I proszę zauważyć, że pierwszy rok Wielkiej Nowenny to jest właśnie promocja życia, promocja cywilizacji miłości, życia, czyli jest to jak gdyby w powiązaniu z tym ogólnopolskim programem duszpasterskim.
Myślę, że słuchający nas i też patrzący, będąc towarzyszący temu programowi, zapewne zrodzi się im takie pragnienie, albo już się zrodziło, żeby bardzo czynnie włączyć się, prawda, w tę wielką nowennę. I myślę, że jest ogromnie ważne, żeby nie tylko indywidualnie, ale co robić, żebyśmy razem mogli się bardzo czynnie włączyć w głębokie przeżywanie tej wielkiej nowenny.
Recepta jest z jednej strony i prosta, i skomplikowana. Prosta dlatego, że orędzie fatimskie jest jasne. Wiemy, do czego Matka Boża nas zaprasza. I teraz każdy z nas może, jeśli cokolwiek jest w mojej parafii, w mojej wspólnocie z ducha Fatimy, ożywić, pogłębić, zdynamizować, krzewić, dzielić się z innymi. Jeśli nie ma, to może jednak spróbujmy odpowiedzieć na apel Matki Bożej. Poznajmy to orędzie. Usłyszeliśmy nagle coś o Fatimie. Mówi się o wielkiej fatimskiej nowennie. Jest orędzie Matki Bożej z Fatimy. Może go poznajmy. Jeśli go ktoś już zna, to czy naprawdę go zna? Może rzeczywiście pogłębić się, otworzyć się jeszcze bardziej. Ja prywatnie, w parafii, zróbmy coś wspólnie. Zaprośmy na pierwsze soboty. Zaprośmy na dzień 13, który jest dniem, który pochylamy się nad fatimskim orędziem. Na różaniec zróbmy coś więcej. By to nie okrzepło, by to się nie przyzwyczaić, nie by doszło do rutyny, tylko by to było pełne miłości. Tak jak uczył się ten pamięć ksiądz Drozdek. Jeśli dla Maryi to wszystko. Na kolanach z miłością, pełnym sercem. I nie z przyzwyczajenia, tylko zawsze z miłości.
Księże Krzysztofie, czas nieubłaganie nam mija i właściwie zostało nam na podsumowanie, bo zostawimy już na koniec też czas naszym muzykantom. Bardzo lubimy te piosenki i też to granie tam właśnie skrzeptówek, które tak też Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II zawsze towarzyszyło i wiemy, że zawsze też jemu gdzieś tam pewnie taka łezka się ukazywała, bo tęsknił zawsze za Podhalem, prawda? Więc jeżeli mogę prosić, może podsumujmy teraz już ten nasz program. Każdy tu z zaproszonych gości mógłby też wypowiedzieć to, co jakby syntezę tego związanego z całą wielką nowenną fatimską, związaną też z odnowieniem ślubów.
Ja bym zachęcił radiosłuchaczy i telewidzów do korzystania z lektury, którą przygotował sekretariat fatimski na Krzeptówkach. Mamy tu przed sobą wiele pozycji książkowych. Myślę, że to jest kopalnia i wiedzy o Fatimie, i jak przeprowadzić nabożeństwa pierwszych sobót i nabożeństw związanych z 13 każdego miesiąca, jak również poznać orędzie Matki Bożej z Fatimy.
Dziękuję. A pan doktor Wincenty?
Może tak spróbuję. Siostra Lucja napisała kiedyś, że chciałaby, aby cały świat stał się Fatimą, bo wtedy ten świat będzie Boży. Będzie miejsce dla królowania serc, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepowrotnego Serca Maryi. I Wielka Nowenna Fatimska dla mnie osobiście, może tak powiem, jest zupełnie nowym i bardzo silnym zaproszeniem na wejście na drogę świętości, za którym każdy z nas tęskni, na wejście na drogę świętości, która jest podejmowana, uczona codziennie według fatimskiego orędzia, czyli w życiu pełnym, codzienność nam to daje co chwila, wyrzeczenia, ofiary, korzystania z każdej chwili, by swoje trudy dawać jako akt wynagradzający, przez co on nagle, moje cierpienie ma wartość, które zmienia świat. Chcę to wykorzystać. Odkrycia na nowo różańca, pierwszych sobót, tego, żeby Matka Boża była blisko mnie, wtedy jestem pewny zwycięstwa także w moim życiu. Za tym moje serce tęskni.
Księże Krzysztofie, między innymi tutaj trzymam w rękach bardzo piękną szkatułkę, może też i dla widzów, ale nie tyle piękno jest na zewnątrz, ogromnie cenne są rzeczy, które są w środku. Jest tu różaniec, prawda, na którym się modlił Ojciec Święty Jan Paweł II. I tak samo jest tu relikwia, ale to może niech ksiądz Krzysztof też może wytłumaczyć.
Relikwia jest cząstką opatrunku, który był na ranie Ojca Świętego po zabiegu tracheotomii. To jest też pewna spuścizna cierpienia tego, który ukochał Fatimę, który przypomniał światu o Fatimie. i tego, który z różańcem nigdy się nie rozstawał. To jest przykład. Duchowym patronem Wielkiej Nowenny jest Jan Paweł II. On dzięki niemu, przez zamach, jego ocalenie, przez jego umiłowanie Fatimy, świat usłyszał na nowo orędzie Matki Bożej. Jego przykład, przywołany chociażby przez różaniec, który był w jego dłoniach, cząstka jego nawet krwi, jego ciała, która spoczywa na tego patronku, przyzywają, że jesteśmy spadkobiercami wielkiego dziedzictwa, wielkich ślubów, wielkiej tradycji, wielkich biskupów, kapłanów, ludzi świeckich, którzy ukochali Fatimę, i my jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa. I stąd Wielka Nowenna to otwarcie serca. Żeby nie utożsamiać nowenny z jakimś konkretnym dniem, z konkretną modlitwą, to jest otwarcie serca, zrobić wszystko, by świat poznał Fatimę. By świat w końcu uwierzył w tą Fatimę, by świat się zmienił. I tak przyzywamy w tym wezwaniu: niech Twe serce niepokalane odmieni świat. Oby tak się stało.
Już nie mogę, to jest świetny symbol fatimskiego orędzia i Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Modlitwa i ofiara. Nie sama modlitwa, nie sama ofiara, tylko modlitwa i ofiara na wzór Ojca Świętego.
Księże Krzysztofie, będziemy gościć u Was, jeżeli dobrze pamiętam, 17 sierpnia, prawda? Także z wielką radością nasza telewizja Trwam i Radio Maryja. Więc to jest udział w dyskusji, ale też dzisiaj ten program tworzą Sursum Corda i nasza kapela Sanktuarium Fatimskiego na Krzeptówkach z Jasnej Góry. Zapraszamy, aby ten ostatni moment naszego spotkania rozmów niedokończonych właśnie należał do Was.
Takže sička wiecie, po co my tu dziś przyjechali. Przyjechaliśmy jako straż przednio, jak to nazwał ksiądz świętej pamięci Mirosław Drozdek, góralskie wojsko. Co by wam przekazać, że już za 9 roków nadejdzie taka wielka chwila i stanie się wielko watra. A co by my byli na to przyrektowani, weźmy sička rozaniec do gości. W pierwszej chwili godą do nas tu syćki góroli, te, co nas i słuchają, i widzą. Zacznijmy od samych sobie. Bo tak jak Ojciec Święty 12 roków temu pod Skocznią powiedział, że na was zawsze można liczyć licem na nos. Syćki góroli. Z licem na całą Polskę, i jak my tu słyszeli głos dyrektora sekretariatu fatimskiego, liczymy na cały świat. Co by bez to orędzie Matka Bosko zatriumfowała i co pomogła nam zmienić tych, co się zmienić sami, łot sobie nie chcą.